Audycja powstała przy współpracy z gminą Wieluń.
Katarzyna Krawczyk, witam Państwa, zapraszam na rozmowę. Naszym gościem jest Paweł Ukrasa, burmistrz Wielunia.
Dzień dobry Pani, dzień dobry radiosłuchaczom.
Za nami sesja absolutoryjna, taka najważniejsza w roku, najtrudniejsza też, jak powiem, to nie skłamie. Nie ma Pan absolutorium, 11 głosów za przyjęciem uchwały o nieudzieleniu tego absolutorium, 6 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosowania. I jak Panu dzisiaj z tym, że tego absolutorium nie ma?
Dokładnie tak samo jak w roku 2018, kiedy ówczesna Rada również nie udzieliła mi absolutorium. Za rok 2017. Wtedy było chyba nawet więcej radnych przeciwko udzieleniu mi absolutorium. I raptem po 4 miesiącach od tego wydarzenia były wybory samorządowe, w których to mieszkańcy gminy, bo oni są tutaj naszymi głównymi, oni są naszym suwerenem, oni są tymi, którzy nam dali tą pracę, oni nam te funkcje powierzyli i oni, mieszkańcy w wyborach bezpośrednich, obdarzyli mnie zaufaniem 77%, prawie 9 tysięcy ludzi na mnie głosowało, także to niejako osłodziło gorycz tamtego stanu, stąd to, że nie mam udzielone absolutorium teraz absolutnie nie wpływa na moją, nie wiem, depresję, na moje jakieś stany załamania nerwowego. Nic takiego nie ma, bo wiem, że wszystkie sprawy w naszej gminie idą dobrze i ktoś, kto w sposób obiektywny, nie podszyty jakąś polityczną niechęcią, personalną niechęcią, spojrzy na nasze dane finansowe, na wykonanie naszego budżetu za ubiegły rok i te wszystkie dane, które właśnie albo potwierdzają, że gmina jest na ścieżce rozwojowej, albo potwierdzają, że gmina się zwija. I dla mnie było kompletnym zaskoczeniem i wręcz nie do przyjęcia słowa, które powiedział radny Wojciech Psuja, że gmina jest w ruinie. No to jest tak nieobiektywne i tak nieuczciwe stwierdzenie, że w ogóle trudno to komentować. I mu tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś obiektywnie spojrzy na główne dane finansowe, które są w naszym budżecie i te dane jeszcze zestawi na przestrzeni ostatnich 5, 7, 8 lat, to tutaj widać, że rozwój gminy jest stabilny, cały czas nam wzrastają dochody własne, pomimo tego, że podatki lokalne nie były podnoszone u nas od roku 2012. Dopiero na rok teraz, 2022, zostały pewne stawki podatków podniesione. A tak, te podatki były niezmienne stawki, a dochody z podatków nam wzrastały, co potwierdza, że budują się w naszej gminie nowe domy, budują się nowe bloki, budują się nowe hale produkcyjne, nowe hale usługowe, handlowe i tak dalej. To widać, po prostu widać. Natomiast też nie jesteśmy w pełni euforii, że wszystko, co chcieliśmy zrobić, zostało wykonane, bo tak nie było. Ale wiemy, że tak jest po prostu życie. No my też często planując swoje budżety, swoje wydatki domowe, też zakładamy pewien pakiet inwestycji, remontów, napraw i tak dalej. A w trakcie roku się okazuje, że jednak nie możemy czegoś zrobić z różnych względów. Na przykład takie względy, w których nie mogliśmy pewnych rzeczy wykonać, były takie choćby, że wykonawca, który realizował przebudowę ulicy POW, okazał się nierzetelny, okazał się niesolidny i nie wykonywał swoich zadań zapisanych w umowie, podpisanych przez niego w umowie, ale prawo, które było w roku ubiegłym, czyli ustawa antycovidowa, sprawiła, że gmina nie miała żadnych możliwości restrykcyjnych ani sankcyjnych, żeby na tym wykonawcy finansowo wymusić to, żeby on to robił po prostu. I droga została, mówiąc brzydko, rozgrzebana. Działo się tam niewiele, mieszkańcy się denerwowali, podobnie jak my, ale myśmy nie mieli żadnego instrumentu, żeby po prostu wziąć, przymusić tego wykonawcę do takiej pracy. I to mówimy wprost. To, że hala sportowa nie została zaczęta w roku ubiegłym, no to mówiliśmy praktycznie na każdej sesji o tym. Mówiliśmy o tym, że właśnie budujemy w Wieluniu halę sportową z prawdziwego zdarzenia. Halę, która będzie spełniać już wszystkie wymogi meczów rozgrywanych w Lidze Mistrzów Siatkarzy i Piłkarzy Ręcznych. Ponieważ kluby sportowe, które u nas działają bardzo prężnie, bardzo aktywnie, takie jak klub piłki ręcznej, który przypomnę gra nasza drużyna w pierwszej lidze centralnej, piłka siatkowa gra w drugiej lidze. Te kluby właśnie postulowały nam, żebyśmy zbudowali halę, która też będzie odpowiadała im jako klubom, nie tylko uczniom, którzy oczywiście mają tutaj absolutny priorytet. I tak będzie, że w godzinach dopołudniowych i wczesno-popołudniowych będzie ta sala służyła szkole, ale w godzinach popołudniowych i w weekendy będą z tej hali korzystać kluby sportowe po prostu. I te kluby wniosły nam jeszcze kilka uwag, nawet sporo uwag do projektu, który był opracowany i podjąłem to z pełną świadomością, że będzie bardzo dużo krzyku, będzie dużo hałasu, będzie dużo takiego hejtu pod moim adresem, w związku z tym, że nie budujemy tej hali, ale stwierdziłem, że już nikt w tym mieście w najbliższych 20 20-30 latach nie zbuduje większego obiektu i zbudujmy już taki obiekt, który te wszystkie wymogi, te wszystkie warunki spełni i nie będzie problemów takich, że zbudowaliśmy halę i za pół roku się okaże, że jednak ta hala nie jest taka, jak ktoś tam oczekiwał. Wziąłem to z pełną świadomością i na końcu tej drogi, czyli na końcu tej kadencji, mieszkańcy będą mogli to w sposób obiektywny ocenić, czy jednak ten mój wybór budowy hali większej, budowy hali bardziej takiej widowiskowej też, bo wówczas będzie można na tej hali również robić wiele wydarzeń takich o charakterze kulturalno-rozrywkowym, ponieważ będą tam wszystkie warunki spełnione. Także oczywiście wszystko nam się nie udało zrealizować w roku ubiegłym. Z pokorą do tego wszystkiego podchodzimy, tylko też na przykład nie mogę przyjąć takiej argumentacji radnej Anny Dziuby-Marzec, która zarzuciła, że w budżecie było zapisane kwota 1 300 000 zł na przebudowę ulicy Kolejowej. Myśmy już podczas uchwalania budżetu, czyli w roku 2020 w grudniu, mówili, że kompletnym bezsensem jest wpisywanie kwoty 1 300 000 na budowę ulicy Kolejowej. To jest droga, przypomnę, którą gmina przejęła od powiatu, jak nie było dokumentacji. I wiemy, że w tej chwili sam proces tworzenia dokumentacji, uzgodnień wszelakich zajmuje około roku czasu, jak wszystko idzie dobrze. I mówiliśmy, że nie ma sensu takiej kwoty zapisywać, bo ta kwota będzie zablokowana, a możemy za tą kwotę wykonać coś innego, gdzie już mamy dokumentację. Pani radna Dziuba-Marzec z uporem godnym lepszej sprawy parła twardo, podobnie jak większość radnych, że absolutnie musi być ta kwota zapisana w budżecie. Efekt jest taki, że myśmy dopiero dokumentację wykonali w grudniu 2021 roku. To było niemożliwym, żeby wykonać od razu przetarg i tą drogę zbudować. Po prostu było to absurdalne. No i teraz jest zarzut, że burmistrz nie przebudował ulicy Kolejowej. Na domiar złego jeszcze po już uzyskaniu przez nas pozwolenia na budowę odwołał się od tej decyzji jeden z mieszkańców i ta decyzja została uchylona przez wojewodę. Stąd dalej tak naprawdę nie mamy prawomocnego pozwolenia na budowę, a jest lipiec 2022 roku. A pani Anna może chciała, żebyśmy zrobili wszystko w zeszłym roku, gdzie było to po prostu niemożliwe w sposób praktyczny, realny, ponieważ tak długo trwa w Polsce proces tworzenia dokumentacji. No i tyle. Ja powiedziałem to zresztą chyba na sesji, albo powiedziałem też do jakiejś innej stacji radiowej, że takie mam wrażenie, że jestem w dwóch takich dualnych światach. Jestem na sali 101, gdzie właśnie radni tworzą obraz gminy jako takiej gminy zapadłej, gminy w ruinie, gminy, która za chwilę się rozsypie, praktycznie gdzie za chwilę wszyscy z tej gminy wyjadą, bo się nie da żyć, a człowiek wychodzi z sali 101, wychodzi na ulicę, widzi piękne, zadbane, uchwiecone miasto, uśmiechniętych ludzi, którzy do mnie podchodzą, podają mi rękę, uśmiechają się, mówią o swoich problemach, też mówią też o swoich radościach, mówią, że im się po prostu dobrze w tym mieście żyje i ten świat jest dla mnie bliższy, po prostu ten świat mi jest bliższy, bo normalni mieszkańcy, z którymi się spotykam, widzą, że generalnie sprawy w mieście idą w dobrym kierunku, nawet bardzo dobrym kierunku. Oczywiście nie ustrzegamy się błędów, bo trudno takich błędów się ustrzec w jakimkolwiek ludzkim działaniu. Taka jest natura człowieka, że człowiek, jeżeli cokolwiek robi, to zdarzają się potknięcia, zdarzają się błędy. Ważne oczywiście, żeby z tych błędów wnioski wyciągać i my te wnioski wyciągamy. Ileś kwestii, których nam się nie udało zrealizować, to są oczywiście przez nas też zawinione, ale ileś rzeczy to absolutnie to nie były nasze błędy, nasze zawinienie. I taki już przykład kuriozalny na koniec, który podam, to jest taki, że rada zarzuca mi, że nie wykonałem budowy parku linowego, który pan radny Tomasz Akulicz, też z uporem godnym lepszej sprawy, z uporem maniaka wręcz powiem, forsuje, żeby taki park linowy w Wieluniu wybudować. No, ja pytałem w środowiskach sportowych, czy uważają, że właśnie taki park powinien powstać. No wszyscy, praktycznie wszyscy ten pomysł wyśmiali, że to jest po prostu absurdalny pomysł, że mamy w Wieluniu tyle potrzeb w zakresie infrastruktury sportowej, że absolutnie park linowy nie jest tutaj głównym celem i główną potrzebą środowiska sportowego i środowiska dziecięcego w naszej gminie, bo mamy, tak powiedziałem, wiele innych potrzeb sportowych. No ale pan Tomasz Akulicz i większość koalicji PiSu i Przyjaznej Gminy tak dalej trwa na stanowisku, że taki park linowy powinien powstać. No i on nie powstał, bo powiedziałem, że ja tego nie wykonam. Radni, prawda, burmistrz nie wykonał parku linowego, dlatego nie udzielamy mu absolutorium. No takich absurdów tam w tej argumentacji, którą radni poruszali, było więcej, ale naprawdę nie chcę mieszkańców już tutaj zatruwać tym, bo życie jest zupełnie inne niż to, co dzieje się na sali 101.
Panie burmistrzu, mówił pan w czasie obrad, no dziękował wszystkim za współpracę w minionym roku. Mówił też, że tych błędów właśnie nie zawsze da się ustrzec. Jestem ciekawa, jak pan się odniesie do tego wniosku w ogóle komisji rewizyjnej o nieudzielenie panu absolutorium. Radni tam wytykali między innymi tę umowę z kancelarią, która reprezentuje gminę w sporze z powiatem. Rada nie była wcześniej poinformowana o tej umowie. Nie konsultował pan tego z radą.
Pani redaktor, otóż organy gminy dzielą się na Radę Miejską, która jest organem stanowiącym i kontrolnym, i burmistrza, który jest organem wykonawczym. I są kwestie i sprawy zarezerwowane dla burmistrza wyłącznie do jego kompetencji, gdzie burmistrz nie musi takich rzeczy ustalać z radą, po prostu. I Rada Miejska zmianami do budżetu z listopada 2021 roku przyjęła mój wniosek o zabezpieczenie w budżecie kwoty 100 tysięcy złotych właśnie na kwestie związane z procesem o odzyskanie pieniędzy od powiatu. Taką kwotę Rada przyjęła i ja tą kwotę miałem w budżecie na ubiegły rok, czyli 100 tysięcy złotych w roku ubiegłym, i na podstawie moich uprawnień, gdzie mogę w drodze zarządzenia przesunąć pieniądze w ramach tego samego działu bez zgody Rady, taką regulację mogłem zrobić na rok w roku 2022 i wszystko odbyło się zgodnie z procedurą. To, że radni mają takie wyobrażenie, to mają, ale to absolutnie nie ma nic wspólnego z kompetencjami burmistrza, z moimi działaniami. Proszę mi wierzyć, nie ma w ogóle żadnego powodu, dla których bym miał się czegokolwiek w tej kwestii obawiać. Stąd to jest naprawdę kuriozalny argument, który się wpisuje w takie powiedzenie, że jak się psa chce uderzyć, to kij się zawsze znajdzie. I tutaj właśnie radni użyli kija, który absolutnie jest złamany i który mnie w tej kwestii absolutnie prawnie nie dosięgnie. Także to jest taki właśnie argument, gdzie się rzuca w przestrzeń publiczną pewną tezę, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością prawną, faktyczną. Wracamy znowu do punktu wyjścia, czyli do naszego sporu z powiatem o środki zewnętrzne. Przecież myśmy do końca próbowali bez żadnej kancelarii prawnej sprawę załatwić. No i skoro sprawy zaszły już na taki moment, w którym no, nie dało się już w sposób taki pokojowy tego załatwiać, nasz mecenas tu urzędowy powiedział, że on nie chce tej sprawy prowadzić, no ze względów takich lokalnych, że on się tutaj zna z ludźmi z powiatu i nie chciałby tutaj stawać na wokandzie z nimi. Wybraliśmy po prostu kancelarię, panią mecenas, która nam przedstawiła najbardziej sensowny pomysł na przeprowadzenie tego procesu. Konsultowaliśmy też to z kancelarią Jurico, która kiedyś nas obsługiwała, ale tam kwota, którą nam podano, była bardzo, bardzo wysoka i odpuściliśmy. Stąd ta propozycja, którą przyjąłem, bo to jest moja kompetencja, to jest moja, stricte moja kompetencja i mam prawo to robić bez konsultacji z radą. Zrobiłem. Jakie będą efekty, to się okaże i mieszkańcy też to ocenią, czy wydanie przez gminę 150 tysięcy na odzyskanie kwoty prawie 3 milionów złotych to jest kwota wysoka, czy ta kwota jest niewysoka. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą i miał sprawy i prowadził sprawy o odzyskanie swoich należności, wie, że takie stawki właśnie za odzyskanie należności, w zależności od tego, jak długo potrwa proces, oscylują między 5 a 15% wartości kwoty, którą chcemy odzyskać. Tutaj chcemy odzyskać prawie 3 miliony, a zapłaciliśmy 150 tysięcy.
A to, że ta sprawa trafiła do prokuratury, jak pan postrzega?
Ja postrzegam to w kategoriach pozytywnych. Prokuratura do wyborów sprawę na pewno wyjaśni i będzie to przecięte raz na zawsze. Natomiast gdyby to nie trafiło do prokuratury, to wtedy byłoby to narzędzie polityczne w kampanii, że radni by powiedzieli tak, bo komisja rewizyjna stwierdziła, że doszło do nadużyć, prawda, burmistrza. Dlatego prokuratura jako organ niezależny, organ, który ma w swoich kompetencjach właśnie ściganie przestępstw, stwierdzi bądź nie stwierdzi, czy doszło bądź nie doszło do jakiegokolwiek przewinienia. Stąd ja się z tego cieszę. Nawet zachęcałem radnych do tego, żeby zgłosili wniosek do prokuratury. Wolę wytłumaczyć i pokazać dokumenty w prokuraturze, a nie tłumaczyć się przed panią radną Dziubą Marzec.
Na pewno radni z komisji rewizyjnej są ciekawi, jak się zakończy to postępowanie. Dopytywali, czy znalazł się oryginał umowy zawartej z kancelarią.
No oczywiście, że jest oryginał umowy. Zawsze był ten oryginał umowy z kancelarią. Tutaj nic takiego nie miało miejsca. Tutaj oryginał umowy był od pierwszego dnia. Ten oryginał umowy wzięła pani skarbnik. Gdzieś w jakichś dziwnych okolicznościach ten oryginał pani skarbnik zaginął. Natomiast dzięki temu, że mamy elektroniczny rejestr umów, to umowa została zeskanowana z podpisem pani skarbnik, co panią skarbnik bardzo mocno zaskoczyło, że jest u nas skan tego dokumentu. No i potem się okazało, jak spytaliśmy panią skarbnik, czy ona potwierdza ten podpis na tym skanie, czy nie potwierdza, to powiedziała, że tak, że ona to potwierdza. No i podpisała jeszcze raz tę umowę. Także jest oryginał umowy, jest podpisany i tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Również w tej sprawie będzie przesłuchiwana była pani skarbnik i sądzę, że pani skarbnik będzie miała pewien problem, ponieważ w jakiś sposób będzie musiała wytłumaczyć, dlaczego na jednym dokumencie jest jej podpis, a na drugim dokumencie jej podpisu nie ma i czy ona ten podpis kwestionuje.
Panie burmistrzu, a propos tej sprawy, sporu z powiatem, jutro mediacje. W jakim nastroju pan pójdzie na mediację?
Idę w nastroju koncyliacyjnym. Od samego początku mówiłem po wielokroć, że chcę tę sprawę załatwić polubownie, żeby nie tworzyć dodatkowych kosztów zarówno dla gminy, jak i dla powiatu. I mamy przygotowane przynajmniej 3 propozycje pokojowego załatwienia tej sprawy. Tak tak jak od samego początku podtrzymywaliśmy to i wierzę, że powiat w końcu pójdzie po rozum do głowy, nastąpi gdzieś takie otrzeźwienie i zawrzemy porozumienie, zawrzemy ugodę, która zabezpieczy interesy obu stron.
Czy może pan już teraz zdradzić, jakie macie propozycje?
Nie mogę zdradzić teraz, bo cały pomysł na mediację ległby w gruzach. Najpierw chcę przedstawić nasze propozycje stronie powiatowej po to, żeby oni się pierwsi z tym zapoznali też, aby mieli czas na analizę, którą z tych propozycji są w stanie przyjąć. Te propozycje są propozycjami nawet takimi, które nie uderzają w wzrost długu powiatu. Także tutaj nic więcej w sensie takim budżetowym, takim prawnym nie możemy zaproponować, oprócz tych trzech propozycji, które niesiemy jutro na mediację.
Czekamy na relację już po tym spotkaniu z przedstawicielami starostwa powiatowego, no i liczymy wszyscy na to, że sprawę uda się szybko załatwić.
Wszyscy na to liczymy.
Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz a propos sesji absolutoryjnej. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję. Dla pani również wszystkiego dobrego i dla wszystkich mieszkańców naszej pięknej, królewskiej gminy.
Audycja powstała przy współpracy z gminą Wieluń.